Gość Radia Gdańsk.
Łączymy się ze studiem w Słupsku. Gościem jest senator Kazimierz Klejna, Koalicji Obywatelskiej, a rozmawia Kuga Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie senatorze, śledził pan wczoraj to, co działo się w Sejmie?
Tak, oczywiście. Przyglądałem się z zaciekawieniem i zaskoczeniem, że PiS występuje o odwołanie ministra rolnictwa za sprawy, które obciążają de facto w praktyce w 100% poprzedni rząd.
Kilka spraw wczoraj w Sejmie, które budziło emocje, także właśnie głosowanie w sprawie wotum nieufności dla ministra Stefana Krajewskiego. No i gorąca dyskusja, bo podczas tej debaty chociażby premier Donald Tusk przypominał, że w 2019 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, wtedy politycy PiS deklarowali poparcie dla Mercosuru. Wczoraj padły nawet takie słowa, że Mercosur to jest nieślubne dziecko Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło. No ale dzisiaj to Stefan Krajewski jest ministrem i koalicja jest u władzy. Nie można było już nic zrobić z tymi wynegocjowanymi wcześniej zapisami?
Panie redaktorze, wszystko to, co było można zrobić, rząd i pan premier Donald Tusk zrobili, także nasi europosłowie w Parlamencie Europejskim. Ta umowa była negocjowana przez wiele lat. Ona została przygotowana, tak jak mówiliśmy, była przygotowywana od 2019 roku i wówczas i premier Morawiecki, minister rolnictwa w rządzie PiS-u, także polski przedstawiciel w Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za te kwestie, bo był wówczas komisarzem, pan Wojciechowski, był komisarzem do spraw rolnictwa. Oni wszyscy wówczas tę umowę chwalili, uważali ją za dobre rozwiązanie i zgodzili się na zapisy w tej umowie. Ta umowa zresztą, tak szczerze mówiąc, nie jest jakoś dramatycznie zła. Nie ma takiego zagrożenia, że ona spowoduje wywrócenie czy zniszczenie polskiego rolnictwa, które dzisiaj jest najsilniejszym w Unii Europejskiej. Ale skoro oni wówczas uważali, że to jest dobre rozwiązanie, że nie budzi żadnych wątpliwości, zachęcali i rolnikom także przedstawili zalety tego porozumienia, to dzisiaj mówią dokładnie odwrotnie. Tylko i wyłącznie dla takich doraźnych, populistycznych celów politycznych, które mają na celu dyskredytowanie tych, którzy mają najmniejszy udział w uchwalaniu tych przepisów. Mm-hmm. Więc myślę, że to jest po prostu zresztą myślę, że także nasi radiosłuchacze, obserwując w telewizji albo w internecie całą debatę na ten temat, później głosowanie, zauważyli, że osób, które były wprost najbardziej odpowiedzialne za te kwestie w czasach rządu PiS-u, czyli premier Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński, byli nieobecni podczas tej debaty i to świadczy też o tym, że oni widzieli absurd tego wszystkiego, co robi. No szkoda, że w Sejmie opozycja, która ma swoją ważną rolę do spełnienia zawsze, opozycja jest od tego, żeby przyglądać się rządzącym, oceniać ich i żądać, jakieś zmiany polityki czy naprawy, to tutaj prowadzi absolutną destrukcję. Dla nich prawda nie ma żadnego znaczenia. Oni po prostu uważają, że jeżeli będzie się kłamało, oszukiwało i mówiło nieprawdę ludziom powielokroć, to wówczas wszyscy w to uwierzą. Tak się nie stanie. Prawda jednak tutaj jest jednoznaczna, oczywista i niebudząca wątpliwości.
Z 436 obecnych na sali wczoraj parlamentarzystów, 235 głosowało za tym, żeby Stefan Krajewski zachował stanowisko. No i tak się po prostu stało. Ale chcę zapytać pana jeszcze o to, co chyba większe emocje wczoraj budziło, czyli expose Radosława Sikorskiego i wypowiedź szeroka dotycząca polskiej polityki zagranicznej. Tam chyba jeszcze więcej populizmu potem w tej dyskusji dotyczącej tego wystąpienia.
Panie redaktorze, to także bardzo ważne wystąpienie. Ono było rzeczywiście w kontekście, czy przy okazji, bo może nie był to zamierzony moment, powiązany jest z przyjmowaniem poprawek Senatu do ustawy SAFE, o tym funduszu, który ma być przeznaczony na modernizację.
O tym zaraz jeszcze porozmawiamy, bo cztery poprawki Senat przyjął, tak.
Tak. No i więc to był też ten kontekst. I myślę, że wyraźnie tutaj minister Sikorski zwrócił uwagę na te nasze priorytety. To są priorytety bliskie sąsiedztwa naszego, czyli wojna w Ukrainie i zagrożenia wynikające dla Polski i cele polityki zagranicznej Polski, jakie wynikają właśnie z tego takiego bezpośredniego zagrożenia militarnego, bezpieczeństwa po prostu nas wszystkich, to zostało dobrze, bardzo dobrze wyartykułowane. I mówił także o relacjach związanych z naszymi sojuszami, podkreślając tą szczególną rolę i Unii Europejskiej, i NATO, ale także, co myślę, nie podobało się niektórym politykom opozycji, gdy mówił w sposób taki racjonalny, ale pozytywny, także o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Mhm. Nie było to wystąpienie, mówię o tych relacjach, wystąpienie na kolanach, ale wyraźnie pokazujące, że dla Polski, że polski interes to jest właśnie kwestia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, sojuszu w ramach Unii Europejskiej i NATO jako całości. I myślę, że to jest najważniejsze przesłanie tego wystąpienia. A to, że w mniejszym stopniu mówił, ja wiem, na temat polityki światowej, globalnej, czyli problemów na Dalekim Wschodzie, czyli Chin, Indii i tak dalej, to myślę, że to jest normalna sprawa. To są ważne dla nas obszary, ale jednak z perspektywy polskiej nie mające pierwszorzędnego znaczenia. Natomiast ta perspektywa chińska, która tam została też przez premiera Sikorskiego wyartykułowana, no jest niezwykle istotna dla Stanów Zjednoczonych, bo ten sojusz, który się... Chiny w ogóle jako potęga gospodarcza, militarna, on zmienia taką geopolitykę światową i to w sposób istotny i daleko idący. Natomiast z perspektywy polskiej na dzisiaj, czy na perspektywę krótką, ma mniejsze znaczenie.
Panie senatorze, ale nieco odmiennie oceniają to chociażby politycy opozycji. Wczoraj Zbigniew Rau, to jest były minister spraw zagranicznych, minister szef MSZ-u za rządów Zjednoczonej Prawicy, mówił, w polityce unijnej obecnego rządu trudno doszukać się polskiego interesu. Natomiast interes Niemiec za każdym razem widać gołym okiem. To poważny zarzut.
No ja myślę, to jest też taki, to jest ta retoryka antyniemiecka. Dziwię się, że pan minister Rau, który wydawał się człowiekiem w wielu sytuacjach racjonalnym, ale mówi o tych zagrożeniach, które według nich to są ciągle zagrożenia niemieckie. Niemcy są dzisiaj dla nas sojusznikiem. Nie dzisiaj, od wielu lat. I jeżeli będziemy szukali wrogów w ramach Unii Europejskiej, no to absolutnie osłabiamy swoją pozycję. Myślę, że dzisiaj Polska ze swoją silną gospodarką, bardzo silną gospodarką, jest całkowicie innej pozycji w ramach Unii Europejskiej. To wyraźnie widać, gdzie polskie firmy także z powodzeniem inwestują i w Niemczech, i w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie nasz głos w różnych sprawach politycznych jest mocno artykułowany. Nawet ta kwestia Mercosuru, o której tutaj mówimy, była mocno także prezentowana w ramach Unii Europejskiej. Nasze racje były słuchane. Jestem przekonany, że dzisiaj pozycja Polski jest bardzo silna. Straszenie Niemcami to jest po prostu zawracanie historii.
Antyniemieckie fixum virdum, tak to poseł Paweł Kowal określił.
Wie pan co, ja myślę, że to jest po prostu myślenie o relacjach polsko-niemieckich na podstawie literatury z przeszłości, nawet ja wiem Krzyżaków z czasów, Krzyżaków, czyli z czasów średniowiecza. No niestety, czasami te nastroje antyniemieckie, które są wywoływane sztucznie, nieprawdziwie, no prowadzić mogą, czy prowadzą do niepotrzebnego zaognienia w ramach Unii Europejskiej. Dzisiaj dla nas wrogiem nie są członkowie państwa Unii Europejskiej, ani żaden z tych państw. Nawet te, które z największą rezerwą podchodzą do integracji europejskiej, tylko wrogiem jest kraj, który prowadzi wojnę z Ukrainą i tam bardzo największe zagrożenia stamtąd idą. I my musimy silniej się łączyć w ramach Unii Europejskiej, integrować, żeby pokazać, że jesteśmy siłą dużą, także myśląc o tej alternatywie dla wielkiej gospodarki i potencjału militarnego chińskiego. Po prostu każdy z naszych krajów, a próba rozsadzania Unii Europejskiej, tutaj w wykonaniu także pana byłego ministra Raua, no prowadzi do osłabienia Polski. To myślę, że to rozumieją wszyscy. I ten głos, i zresztą jestem przekonany, że pan poseł Rau też tak samo myśli, tylko dla absolutnie celów takich politycznych, swoich, doraźnych, swojego ugrupowania próbuje rozgrywać interesami Polski.
Czyli w pana ocenie Zbigniew co innego myśli, co innego mówi?
Jestem o tym przekonany.
Panie senatorze, chcę o te poprawki
Ale oczywiście nie znam jego myśli, no wiadoma, sprawa tutaj
rozumiem.
Nie chcę, ale jeżeli ktoś jakby uczestniczył w tej polityce europejskiej, światowej, to widzi, gdzie są prawdziwe zagrożenia i gdzie są prawdziwe polskie interesy.
Panie senatorze,
nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej.
Krótko o programie SAFE chciałbym pana zapytać, co zrobi prezydent Karol Nawrocki w pana ocenie, bo te poprawki Senatu przyjęte w zeszłym tygodniu, no są też takim wyjściem w kierunku pana prezydenta, jak rozumiem.
Panie redaktorze, w Senacie byłem sprawozdawcą Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej ustawy właśnie dotyczącej SAFE. Później i te poprawki zostały przyjęte w Senacie. Powiem nawet tak, że wszystkie poprawki, także senatorowie z PiS-u głosowali za poprawkami, ale za całą ustawą głosowali przeciw. I byłem teraz też na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych i sejmowych obrony narodowej i finansów publicznych, gdzie przedstawiałem te poprawki, uzasadniałem te poprawki i oczywiście był absolutny atrakt ze strony posłów PiS-u także na te poprawki, a w głosowaniu posłowie głosowali za tymi poprawkami. To jest jakieś po prostu takie ciągle oszukiwanie ludzi, że myślą, że przebije się ta retoryka ich, która mówi, że złe, źle, niebezpieczne zagrożenie, że Niemcy, bo to oczywiście w każdym wystąpieniu się powtarzało, Niemcy, że to się przebije. A w głosowaniach popierali te poprawki. Jak zachowają się na posiedzeniu plenarnym dzisiaj, tego nie wiem do końca. Wydaje mi się, nie wiem, mam nadzieję, że jakaś elementarny rozsądek będzie także wśród doradców pana prezydenta Nawrockiego i przekonają go, a on sam pewnie też, żeby podpisać ustawę. Ustawa jest dobra. Ustawa daje duże środki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Między 80 a 89% tych środków ma być zainwestowany w polski przemysł. Chcę przypomnieć, że wszystkie te zakupy, które realizowano w kwestii obronności w czasach rządu PiS-u, tylko w 20-kilku procentach były realizowane w polskich firmach. Płacono bezmyślnie i to środki pochodziły z pożyczek, które na rzecz tego programu zaciągał Bank Gospodarstwa Krajowego, dużo wyżej oprocentowane niż ta pożyczka SAFE, dużo wyżej, że one były realizowane, te zamówienia w Korei, w Stanach Zjednoczonych. Paradoks polegał na tym, że nawet serwis, ja wiem, czołgów kupionych w Stanach Zjednoczonych był tak prowadzony, że nie można było tego serwisu realizować w Polsce i trzeba było ten zakupiony sprzęt wywozić do Stanów Zjednoczonych.
No zobaczymy, co dzisiaj zrobi.
Czasami do Niemiec.
Zobaczymy, więc co dzisiaj zrobi Sejm. Dzisiaj ma on ustawę o SAFE przyjąć, potem prezydent będzie miał 3 tygodnie na złożenie podpisu lub zawetowanie tej ustawy. Zobaczymy, co się w tej materii wydarzy, panie senatorze.
No nie wyobrażam sobie, żeby świadomie tutaj działać w tej sprawie na szkodę państwa polskiego. Jeszcze raz chcę powiedzieć, to jest pożyczka. 10 lat, że tak powiem, karencji na spłatę. Oprocentowana najniżej, jak może być. Tak? Polska nie jest w strefie euro. Natomiast gdyby nawet taką pożyczkę zaciągano, ja wiem, Bank Gospodarstwa Krajowego by i polskie byłyby emitowane obligacje, koszty obsługi tego byłyby co najmniej dwukrotnie droższe, no, wyższe.
Na tym zakończmy ten wątek. Chcę jeszcze pan o dwie lokalne sprawy, po części lokalne zapytać. Trasa Via Pomerania. O co chodzi w tym sporze o przebieg tej trasy? Czy pan może nam wyjaśnić?
Panie redaktorze, spór, nie ma tutaj sporu. Jest raczej dyskusja o tym, jak powinna w sposób racjonalny ta trasa przebiegać. Ta trasa, ta Via Pomerania, czyli prowadząca z południa naszego województwa, z województwa kujawsko-pomorskiego, mówi się, że z Bydgoszczy w stronę Pomorza, tej naszej zachodniej części naszego
województwa. No docelowo
z Kalisza
podobno nawet, tak.
No tak.
Do Ustki,
tak. Więc to jest ta ta trasa, ta droga była dyskutowana już od wielu lat. Ona była w różnych koncepcjach. Mówiono, także samorząd województwa pomorskiego mówił, że droga, mówiono tutaj o drodze 214, która prowadzi dzisiaj z Warlubia przez Kościerzynę do Lęborka i później do Łeby. Że na bazie tej drogi, czy biegnące mniej więcej tym osią, tą osią drogi, powinna być zbudowana droga o znaczeniu krajowym. Dzisiaj uważam, ja zdaniem, to jest cały czas głosy w dyskusji, na końcu wypowiedzą się fachowcy i powiedzą, jak ona ma przebiegać. Uważam, że ta droga powinna być tak. Jeżeli ma iść z Bydgoszczy, uważam, moje zdanie znowu, powinna iść raczej włączać się w autostradę A1, może na wysokości Warlubia, może bardziej na południe od Warlubia i przechodzić jednak także, włączać do takiego układu komunikacyjnego te miasta tutaj nasze w środku, w ich Kaszubach, czyli Kartuzy, Kościerzyna, Bytów. Dalej na wschód jest droga ekspresowa, na zachód, która biegnie z Koszalina i z Kołobrzegu na południe. Jest też drogą ekspresową. Tutaj nie ma drogi, która by te miasta środkowej części naszego województwa w sposób taki dobry obsługiwała. Bo one są
kiedy
coraz
to się
bardziej
wyjaśni, panie senatorze? Jak pan sądzi? Kiedy decyzje
zapadną? Ja myślę,
zapadną?
Że jest czas dyskusji. To znaczy, środki wydaje się, że pojawiają się także w programie SAFE na budowę ewentualnie tej drogi. Mhm. Więc wydaje mi się, że ostateczny kształt tej drogi powinien być wydyskutowany, uzgodniony do końca tego roku.
Panie senatorze, kończąc naszą rozmowę, chcę pana o jedną rzecz zapytać. 13 marca, jeżeli dobrze pamiętam, parlamentarzyści będą świętować Dzień Jedności Kaszubów i senatorowie będą świętować.
Tak, to prawda. Dnia 13 marca w Sejmie, to jest z inicjatywy i organizatorem jest Kaszubski Zespół Parlamentarny w Sejmie z udziałem pana marszałka Sejmu, pana marszałka Czarzastego i pani marszałek Senatu Kidawy-Błońskiej oraz innych ministrów i zaproszonych gości będzie się odbywała uroczystość święta, ale także debata dotycząca spraw kaszubskich. No chcę powiedzieć, że tutaj przygotowanie całej tej imprezy najbardziej zaangażowała się pani senator, ona jest członkiem naszego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego i zresztą w taki sposób działamy, pani senator Anna Górska. Natomiast program jest bardzo, bardzo bogaty, bo są wystąpienia i profesora Cezarego Brachta-Prądzyńskiego i pani profesor Miłosławy Bożyszkowskiej-Sobczak i innych wielu naprawdę znakomitych gości, a poza tym no, uczestnikami będą też osoby, które wypowiadają się, czują te sprawy kaszubskie w sposób taki istotny. Chcemy po prostu to, co dzieje się także tutaj u nas w województwie pomorskim, na całych Kaszubach, w całym województwie, także pokazać w jakiejś części w Warszawie. To jest, co roku robimy to. W tym roku to będzie miało dużo większy wymiar, tak myślę. I chcememy pokazać, że to są sprawy ważne także dla naszego regionu.
I to będzie, panie senatorze, puenta naszego spotkania.
Pamiątka pierwszej wzmianki
o Kaszubach.
W 1238 roku w bulli papieża Grzegorza IX, gdzie nazwał księcia Bogusława I Szczecińskiego księciem Kaszubów. To bardzo ważne. Także to jest bardzo ważne. Także w sensie takim trochę świadomościowym, bo
panie
pokazuje
senatorze
o tym, że Kaszuby kiedyś były najsilniejsze na Pomorzu Zachodnim.
I niech to będzie puenta naszego spotkania, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Gość Radia Gdańsk.